Cześć, witajcie w nowym odcinku podcastu Antyweb po godzinach, w którym pogadamy sobie o Dune'ach, tak jak ostatnio zapowiadaliśmy na jednym z epizodów naszego programu, bo ten pustynny piasek po premierze drugiej odsłony zdążył już opaść, więc to dobry moment na takie chłodne porównanie dwóch części blockbusterowej ekranizacji powieści Franka Herberta. No i to będzie w zasadzie taki trochę pojedynek, gdzie w jednym narożniku stanę ja, mocno sceptyczny Patryk Koncewicz, a w drugim Konrad Kozłowski, który prawdopodobnie bronić będzie honoru Duny. Witam cię ponownie, Konradzie.
Ależ wstęp, już teraz wszyscy wszystko wiedzą. Cześć.
Co, no mamy Dune 2, która od nieco ponad miesiąca hula sobie po kinach. Seanse co prawda dalej jeszcze gdzieś tam są dostępne, ale kto miał obejrzeć, ten pewnie obejrzał i prawdopodobnie wystawił ocenę pozytywną, jeśli nie w serwisach filmowych, to gdzieś tam w swojej głowie, bo Dune 2 zbiera naprawdę fantastyczne recenzje, fantastyczne opinie. IMDb 8,8/10, FilmWeb 8,4/10, Rotten Tomatoes 95% pozytywnego odbioru widzów. I te oceny są mniej więcej o oczko wyższe niż pierwsza odsłona. No i tutaj pytanie do ciebie, gdybyś miał znaleźć jeden taki powód, który sprawił, że Duna 2 wypadła w oczach widzów lepiej niż ta pierwsza odsłona, to co by to było? Bo twoja recenzja była bardzo pozytywna.
No w oczach klasycznych widzów na pewno więcej akcji i dynamiczność filmu. Choć wiadomo, że kilka spowolnień mamy, tego wymaga sama historia, ale na tle jedynki no to na pewno największą różnicą jest to, że to nie jest taka senna opowieść, tylko to już jest takie niemalże kino akcji, science fiction, więc ci, którzy wybrali się do kina, dostali prawie 2,5 godziny eksplozji, potyczek, walk, korzystania z głosu i wiele innych rzeczy, aniżeli rozważań, jakichś snów na jawie albo tym podobnych elementów, które no czyniły też pierwszą Dune taką, za jaką ja też cenię ten film, bo prawdę mówiąc, ja w ogóle miałem też możliwość tak sobie prawie jeden do jednego porównać, bo zanim dwójka się pojawiła, to pokazy ponowne jedynki w kinach. I ja się wybrałem i choć dwójka obiektywnie rzecz biorąc jest lepsza, to subiektywnie, chętniej, częściej wracać będę do jedynki, do wprowadzenia do tej całej historii. Mm-hmm.
No ta Duna nie po raz pierwszy się tak już przewija przez nasze dyskusje. Ja wcześniej wspominałem, że książki nie czytałem, ty chyba z tego co pamiętam też nie, chociaż znam mniej więcej zasady rządzące tym uniwersum, więc przed
jestem
nagraniem...
Jestem w trakcie lektury.
Ja przed nagraniem też temat trochę nadrobiłem, wypożyczyłem sobie Dunę i doszedłem do wniosku, że to jednak nie jest książka dla mnie. Myślę, że gdybym ją czytał 10 lat temu, to pewnie piałbym z zachwytu, ale dzisiaj jednak po lekturze oczekuję czegoś trochę innego, bo styl Herberta pełen jest takich przesadzonych, do bólu kwiecistych, elokwentnych opisów. Mnie to po prostu męczy, nie przekonuje, chociaż oczywiście doceniam kunszt i wyobraźnię autora, no bo wykreował naprawdę wspaniały świat, który inspirował też później innych twórców science fiction. No tylko, że z ekranizowaniem takich opasłych tomiszczy jak Duma jest jeden poważny problem. Bardzo trudno jest przełożyć na ekran to w taki sposób, by był wilk syty i owca cała, czyli żeby ci hardkorowi fani nie czuli się urażeni jakimiś pominiętymi wątkami, a zarazem, żeby też osoby, które do czynienia z książką nie miały, mogły no odpowiednio wczuć się w ten klimat, no bo siłą rzeczy według mnie nie da się dobrze oddać filmem aż 6 tomów po kilkaset stron, które są pełne intryg politycznych, jakichś tam historycznych zawiłości, moralnych rozterek bohaterów i tak dalej, więc chciałbym cię zapytać, czy nie uważasz, że Duna, zanim sobie jeszcze tak bezpośrednio przejdziemy do porównywania, nie sprawdziłaby się lepiej w formie serialu, bo film wydaje mi się w tym przypadku nieco za ciasny.
Z drugiej strony, czy w serialu dalibyśmy radę utrzymać atencję, uwagę widza przez te, no nie wiem, 8-10 odcinków na tym samym poziomie? Bo nie oszukujmy się, serial będzie oglądany, będzie konsumowany przez widza w różnym tempie. I to jest chyba teraz też największy problem dla wszystkich twórców, że musisz przewidzieć scenariusze, w których ktoś włączy serial od pierwszego do ostatniego odcinka i obejrzy to niemalże ciurkiem, tylko z tymi najbardziej niezbędnymi przerwami na toaletę, uzupełnienie płynów i tak dalej. Inni zaś będą w ogóle się z tym nie spieszyć. Będą oglądać jeden odcinek dziennie, jeden co 2-3 dni, albo z takiej celowości, by organizować to sobie jako taki rytuał, albo po prostu z braku czasu. Kolejna rzecz to też sposób odbioru tego serialu, bo nie oszukujmy się, bardzo dużo osób, niezależnie od tego, o czym opowiada serial, jak został zrealizowany, bardzo dużo osób będzie oglądać nowości na tabletach, na smartfonach i to też troszeczkę rykoszetem uderzyło w pierwszą Dune, która się od razu pojawiła na HBO Max w momencie premiery. Pamiętamy przecież to zagranie Warner Brosa, które w ciągu całego roku wszystkie swoje nowości wrzucało wtedy na platformę. No i wydaje mi się, że to też wpłynęło na ocenę. Dzisiaj, chcąc, nie chcąc, wszyscy, którzy ocenili Dune i ją widzieli, zobaczyli ją w kinie. I chyba słowo nawet zobaczyli jest zbyt mało pojemne, bo trzeba tutaj skorzystać z określenia doświadczyli. To jest pewien spektakl science fiction, który nawet w zwykłym kinie swoim rozmachem potrafi owładnąć wręcz widza. No, a w ogóle przepełnione wręcz sale IMAX w pierwszych tygodniach i tak naprawdę do samego końca, bo już później Godzilla i chyba teraz Ghostbusters przejęli ekrany IMAXowe, więc do samego końca te pokazy Dune'y były upchane. Ja nawet na jednym z tych ostatnich tygodni byłem i no gdzieś już tak ku brzegowi sali musiałem dryfować z zajęciem miejsca, bo wszystkie co najlepsze były już wykupione kilkanaście dni wcześniej. Więc no tutaj nie wiem, czy do końca by się sprawdziło przełożenie pod tym względem takim formatowym, jeśli można tak to ująć. Czyli na zasadzie, czy swoim rozmachem, wielkością serial byłby w stanie dorównać filmowi, to po pierwsze. Po drugie, utrzymanie uwagi widza. No a po trzecie budżet, no nie oszukujmy się, nawet gdybyśmy byli w stanie zainwestować te dziesiątki milionów w pojedyncze epizody, no to mało który serial dzisiaj jest jednak jakimś odzwierciedleniem największych blockbusterów kinowych. No nie jest. To nadal nie jest dokładnie ten sam poziom. Nawet gdy oglądamy te najdroższe seriale, to nadal nie jest jeszcze film. Mam wrażenie, że gdzieś ta taka szklana przegroda pomiędzy obydwoma działkami tej branży gdzieś istnieje. To nie są dokładnie te same ekipy pracujące nad tymi produkcjami. Więc szczerze mówiąc, wolę takie filmy, jakie dostaliśmy. Oczywiście trudno wymagać, by były jeszcze lepsze, ale dobrze wiemy, że mogły być o wiele, wiele gorsze. Co do serialu, no nadchodzi Dune Prophecy, więc będziemy mieli serial, który opowie o, no właśnie, troszeczkę inną historię. Nie ten główny wątek, lecz cofniemy się chyba setki, tysiące lat i będziemy się przyglądać Genesis, więc chyba mimo wszystko wolę film, choć miłośnikiem jestem seriali. Tak tutaj Denis Villeneuve pokazał, że jeśli chodzi o przełożenie na ekran Dune'y, film był właściwym wyborem. Możemy się tylko cieszyć, że udało mu się przekonać studio do tego podziału głównej historii pierwszej książki na dwa filmy, mimo że po premierze pierwszej produkcji nie było jasne, czy druga w ogóle powstanie.
No, nie jest tak dlatego, że już doświadczyłeś Dune'y jako takiego kinowego, filmowego experience'u wizualnego, bo no, gdybyśmy to mieli na przykład przełożyć, dajmy na to, na Grę o Tron, która też spokojnie mogła być jakąś tam trylogią filmową, bo też jeżeli chodzi o wielkość tego uniwersum, pojemność tych książek, no to mniej więcej porównywalnie, tak? Ale No tu jest właśnie ta różnica między serialem a filmem, że gdy mamy do czynienia z jakąś krótką powieścią, która ma aspirację na bycie jakimś wizualnym dziełem, to ja bym bez dwóch zdań wrzucał to do kin jako film. Natomiast gdy mamy do czynienia z kilkuczęściową serią, która jest dość mocno skomplikowana pod względem fabularnym, pod względem politycznym, no to ewidentnie dla mnie jest to typowy materiał na serial, żeby właśnie tych wątków wszystkich nie pominąć i żeby twórcy nie musieli się decydować na takie fikołki, jak były podczas Dune'y. Ja też idąc na pierwszą Dune'ę szedłem w ramach takiej ciekawostki, jakiegoś wizualnego experience'u. Obejrzałem, wynudziłem się, popodziwiałem sobie te widoki i wyszedłem z mieszanymi odczuciami. No ale mimo to gdzieś tam skłoniło mnie do zainteresowania się tematem, jakiegoś głębszego poczytania o bohaterach, czy do w ogóle zapoznania się z twórczością Herberta, więc no choć bawiłem się średnio, no to jakiś tam pozytyw jestem w stanie odnaleźć. W międzyczasie aktywnie tam pompowali balonik przed nowym filmem, dowiadywaliśmy się, że kolejne wielkie nazwiska pojawią się na ekranie, więc te oczekiwania rosły. Po drodze gdzieś przewinął się temat jeszcze tych strajków w Hollywood, no ale ostatecznie Duna 2 trafiła do kin pod koniec lutego i no oczywiście rozbiła bank, wnosząc po ocenach, ale ja mam wrażenie, że widzowie właśnie dali się nabrać na tą cudowną warstwę audiowizualną, zapominając trochę o logice i o szczegółach, o tych wszystkich małych rzeczach, które sprawiają, że film po sensie, wiesz, spina się klamrą i możemy mówić o dobrym widowisku. I to jest w ogóle problem, mam wrażenie, współczesnych filmów science fiction, bo podobne odczucia miałem po sensie Rebel Moon. Mianowicie, tu akurat podam sobie za przykład głównego antagonistę, czy to w jednym, czy może nie głównego, no, ale jednego z antagonistów w jednym czy w drugim filmie. Mówię teraz akurat o bratanku Barona Harkonnena, granym przez Austina Butlera. Wiesz, twórcy powołują jakiegoś złego bohatera, poświęcają mu sporą część filmu, tworzą jakiś fabularny background, dają widzowi chwilę, żeby się z tym antagonistą oswoić, poznać jakieś jego motywy. No i ty jako widz, siedząc przed ekranem, gdzieś w głowie zaczynasz snuć sobie wyobrażenia o tym, jak może jego rola dalej się rozwijać, po czym nagle facet znika, pojawia się na koniec filmu i ginie w ultraprzeciętnej scenie walki. No i teraz po co to było? W sensie, co wniosła rola Butlera, bo on dla mnie w ogóle mógł się nie pojawić. I skoro jesteśmy w temacie takich różnych nielogicznych wydarzeń, jakichś bezsensownych śmierci, to też moment egzekucji Glossu. Kojarzysz pewnie ten krótki fragmencik, gdy ta ostateczna bitwa dobiegała już końca, pałac został poddany, wydawało się, że przechodzimy już do kolejnego etapu, aż tu nagle akcja przeskakuje do ewakuacji, gdzie ten bohater grany przez Dave'a Batistę ginie i co ciekawe, akcja dzieje się wieczorem, a bitwa zakończyła się jeszcze w ciągu dnia i została tam wciśnięta tak na siłę, jakby ktoś na etapie montażu przypomniał sobie, ej, bo mamy tutaj jeszcze taką scenę, to weźcie ją gdzieś tam wrzućcie. I takich niezrozumiałych zabiegów w Dune 2 ja widziałem dużo więcej niż w jedynce. I skoro już tak jestem przy tym, to pozwolę sobie jeszcze wtrącić tutaj w ogóle całą tą bitwę, która była po prostu absurdalna. Dla mnie w takich filmach science fiction czy w filmach fantasy te sceny batalistyczne to jest jeden z najważniejszych elementów. Ten, który powinien być najbardziej dopracowany, powinien być elementem kulminacyjnym. A tutaj mieliśmy taką sytuację, zaczynając jeszcze od przygotowań do bitwy. Pozwolę sobie trochę tutaj pospoilerować, zakładając, że i tak już obejrzeliście ten film. W momencie, gdy pada decyzja o tym, że są do wykorzystania te głowice, tak? Które są ukryte przez ojca głównego bohatera. No i gdzie te głowice są? A no akurat całkiem przypadkowo na tej samej planecie i to gdzieś jeszcze tam w zasięgu wzroku. Mamy dostępne kilkadziesiąt głowic, które mogłyby prawdopodobnie zetrzeć w pył całą tą armię, która nagle pojawia się na pustyni, ale bohaterowie wpadają na pomysł, że zniszczymy taką skalną zaporę, wtedy przyjdzie nam ta burza piaskowa, ona zrobi trochę zamieszania, my wtedy będziemy mogli uderzyć na zdezorientowanego wroga. No i to się dzieje, ale nagle ta burza znowu się kończy, jest chwila sceny z potworami, które tam przemielają tych przeciwników, ale nagle to wszystko bardzo szybko się kończy, przechodzimy do walki wręcz. Ta walka wręcz zostaje urwana w połowie, bo nagle jest podbijanie pałacu, które też jest bardzo błyskawiczne. I przez to wszystko ja miałem wrażenie, że twórcy tak mocno skupili się na tej wartości wizualnej, na tym, żeby to wyglądało pięknie, no bo faktycznie tak było, że pominęli gdzieś tam na etapie produkcyjnym, czy w ogóle samego zamysłu tworzenia tego filmu, te wszystkie jakieś małe elementy, licząc na to, że być może widz tego nie zauważy, że być może gdzieś tam pośród tych zachwytów to pominie, ale no dla osoby, która jednak od jakiegoś czasu już dość uważniej patrzy na filmy, bo warto wyróżniać takie smaczki w recenzjach. Dla mnie to było nie do pomyślenia, żeby tak rozwiązywać tę sytuację. I oddam ci już głos, żeby nie wpadać tutaj w jakiś zbytni monolog, natomiast spokojnie wymieniłbym jeszcze ze dwie czy ze trzy takie sytuacje w filmie, które były zbytnio spłycone, które były rozwiązane zbyt szybko, które sprawiały, że ten scenariusz trochę tracił na jakości, tylko i wyłącznie dlatego, że Duna, przynajmniej w moim przeświadczeniu, bardziej stawiała na to, żeby być pięknym filmem, a nie filmem, który jest logiczny i który ma sens.
Wrócę najpierw do innego fenomenu, na przykład Harry'ego Pottera, którego zawartość, jeśli chodzi o książki, do pewnego momentu miałem wręcz wyryte w pamięci. Oczywiście to już troszeczkę wyparowało. I za każdym razem, gdy oglądałem to w kinie, to ja widziałem dokładnie to, o czym ty wszystkim mówisz. Skróty, przeinaczenia, niedociągnięcia, braki i błędy. Z drugiej strony, gdy ktoś wybiera się na takie doświadczenie do kina, wydaje mi się, że do pewnego stopnia jakieś 70 czy 80% widzów po prostu nawet nie przymknie oko, ale oni nie zauważą w większości tego, co mówisz. To, że bitwa była troszeczkę niedoszacowana czasowo, tu się akurat zgodzę, brakowało mi jeszcze przynajmniej 5, 4, 6 minut na ekranie, żeby jednak ten konflikt o wiele bardziej wybrzmiał. No co do arsenału, to jest to fabularnie uzasadnione, no po prostu po przesiedleniu się na Arrakis zabrali ten dobytek ze sobą, także nuklearny, więc to było oczywiste, to był ich nowy dom, więc cały ten arsenał musieli mieć pod ręką. Ale myślę, że bardziej zasadne w tym wszystkim będzie inne pytanie. Jak wiele osób, oczywiście poza banieczką filmowo-serialową, znasz, które widziały, dobrze wspominają i są o wiele więcej w stanie powiedzieć niż jakiś jednozdaniowy opis fabuły na temat seriali, no chociażby Expanse albo Fundacja? Bo to są takie historie science fiction, które też mogłyby otrzymać tak widowiskowe i spektakularne filmy, jakim jest Duna, jedynka lub dwójka, zależnie od preferencji. Zdecydowano jednak, że powstaną seriale i choć Expanse jest w czołówce, top 10, u niektórych w top 3 albo nawet najlepszy serial science fiction ostatnich lat, no to Expanse w życiu takiego rozgłosu nie uzyskał i chyba nie uzyska, jak Duna, przynajmniej nie w najbliższej dekadzie, bo nie zanosi się na to, żeby ktoś był zainteresowany nagraniem takiego czegoś. Co do Fundacji, nawet zjawiskowe wizualia i niesamowite doświadczenia, które wręcz niektórzy widzowie proszą, oczekują, że my chcemy to oglądać w domu. No dostaliście w domu na telewizorach, na Apple TV, macie najlepsze możliwości techniczne z 4K, HDR-em, Dolby Atmos na czele, macie serial, czyli ten ogromny wręcz tomiszcz, też jeden, drugi, trzeci zostaje przełożony na serial, a jednak to nie jest tak ważne wydarzenie kulturalne jak Duna.
No ale zapominasz, tutaj, wiesz, że tu mamy nie do czynienia z HBO czy z Netflixem, tylko z Amazonem i z Apple, które wciąż pozostają dość hermetyczne i ja przynajmniej nie widziałem zbyt wielu jakichś plakatów marketingowych czy
oczywiście, że
wkładów
nie,
w promocję. W porównaniu na przykład nie. Do jakiejś, wiesz, produkcji HBO, które w polskim internecie no to dudniły non-stop.
Dudniły, ale dudniły dlatego, że widzowie przekazywali sobie dalej informacje na ich temat, bo to nie jest tak, że wszyscy mają dostęp do wszystkiego albo że każda osoba zainteresowana daną produkcją będzie gotowa od razu wyłożyć pieniądze na stół i zapłacić za dostęp. Dobrze wiemy, że dzisiaj też widzowie znajdują sobie przeróżne sposoby na oglądanie różnych rzeczy. I popularność seriali HBO też nie wynika z tego, że HBO Max jest popularne, ani że było, szczególnie w okresie HBO Go, z którym było więcej problemów niż z pobraniem pliku z najnowszym odcinkiem Gry o Tron, który był zgrany przez Amerykanów najczęściej i wrzucony w internet w kilkadziesiąt albo kilkanaście minut po zakończeniu emisji. To wtedy działała ta poczta pantoflowa. I wokół Expanse, a nie fundacji, to nie powstało. Nie tylko dlatego, że są mało popularne, ale dlatego, że to nie są aż tak widowiska angażujące, atrakcyjne dla całej reszty, by to się tak rozniosło. Czarnobyl stał się fenomenem tak naprawdę chyba po tygodniu czy po półtorej tygodnia obecności w serwisie. To nie było tak, że pierwszy odcinek Czarnobyla pojawił się na platformie i od razu wszyscy byli zachwyceni. Nie, w pierwszej kolejności węższa grupa to obejrzała i zaczęła dopiero w internecie pisać o tym, że to jest znakomita produkcja, oglądajcie. I oczywiście ten proces emisji rozłożony na kilka tygodni, dzięki temu całość też nabrała takiego efektu kuli śnieżnej, że to narastało, te emocje, oczekiwania, dyskusja z każdym odcinkiem z tygodnia na tydzień. Ale to też nie było tak, że to momentalnie zyskało rozgłos. Więc wydaje mi się, że gdybyśmy dostali Dune nawet od HBO z jakimś budżetem na poziomie top 5 albo top 3 w tym momencie, to wydaje mi się, że to i tak nie rezonowałoby tak jak wydarzenie filmowe, które oczekuje od ciebie tak naprawdę tych 2,5-3 godzin, jeżeli spóźnisz się na reklamę, to 2,5 godziny w kinie i to by było na tyle. Ten próg wejścia też jest niższy i dlatego też Dune troszeczkę do innego grona odbiorców dociera, bo choć seriale zyskały ogromny rozgłos i dużo osób ogląda je w takich dawkach jak nigdy wcześniej, to jednak nie oszukujmy się też, klasyczne filmy, pełnometrażówki, kina nie umierają. To nie jest tak, że wszyscy już przerzucili się na seriale. Bardzo dużo osób nadal decyduje się na obejrzenie filmu wieczorem, bo wiedzą, że dostaną skondensowaną dawkę, konkretną historię zamkniętą od początku do końca. A nie po 40 minutach czy po godzinie oni będą wiedzieli, jak główny bohater ma na imię, co lubi jeść na śniadanie, gdzie pracuje i że zdarzył mu się jeden wypadek. Więc
nie, na pewno,
wydaje mi się, że tutaj ten wybór studia był oczywisty, że robimy z tego film, ale z drugiej strony chciałbym, żeby z takim sznytem wizualnym Villeneuve któregoś dnia też zrobił dla nas jakiś serial.
No oczywiście ja się z tym zgadzam, ale chyba przyznasz mi rację, że trochę nie przystoi takiemu dużemu filmowi jak Dune'a popełniać po drodze tyle błędów. Nie wiem, czy to wynikało z pośpiechu, czy tych problemów związanych ze strajkami, ale to są takie elementy, które bardzo wyraźnie biją po oczach. Te wszystkie skróty, o których wspomnieliśmy, te pominięcia, te jakieś zabiegi, które miały na celu trochę przyspieszyć akcję kosztem jakichś istotnych, logicznych elementów, które gdzieś tam wpływają na całokształt tej produkcji. Nie wydawało ci się to trochę dziwne z tym przykładem, który wcześniej przywołałem z tą śmiercią tej postaci granej przez Austina Butlera, który tak wiesz, pojawia się w filmie, ma nawet swój taki bardzo fajny czarno-biały motyw, który później gdzieś się tam przebijał w różnych podsumowaniach jako ten jeden z takich najbardziej charakterystycznych. Masz jakiś zalążek budowania tej postaci, przedstawiania motywów, jakiejś psychiki, po czym on nagle znika, pojawia się na koniec i ginie. Dużo takich elementów Dune'a zmarnowanego po prostu potencjału, nie sądzisz?
A czy tak nie było w książce, że tę postać poznajemy później i na koniec umiera?
Okej, być może, ale chodzi mi po prostu, bo też musisz brać pod uwagę to, że ogląda to osoba, której książki nie czytała, tak?
No dobrze, ja jestem tą osobą, która nie czytała i dla mnie to nie było ani sztuczne, ani naciągane, ani skrócone. To było dość naturalne. W tym momencie politycznym potrzebna była nowa, młoda osoba do kierowania Arrakis. Wtedy Baron zdecydował się go zaangażować w całe to przedsięwzięcie. Na sam koniec jeszcze postać Butlera pozostała czempionem Imperatora, no bo wiadomo, że Imperator nie stanąłby do pojedynku. Paulowi udaje się zwyciężyć i koniec. No, Foyt Rafa umiera i żegnamy się z bohaterem. No, miał jakąś rolę do odegrania. Ja wcale nie ani przez moment nie przeszło przez głowę, że było to skrócone. Oczywiście, że jeszcze nie jestem na tym etapie książki, więc też ciężko powiedzieć mi, jak w tej drugiej połowie opowieści jest rozwinięte tło tego bohatera, ale nawet jeśli zostało to spłycone do tego, co widzimy w filmie, to i tak w filmie jest moim zdaniem uzasadnione i wystarczające tło, byśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia i dlaczego dzieje się to, co się dzieje.
No to ja z drugiej perspektywy czułem się taki trochę niezaopiekowany jako widz. To samo miałem właśnie w przypadku Rebel Moona, gdzie też ten główny antagonista pojawia się na początku filmu, bardzo dużo czasu poświęca temu, żeby go przedstawić, żeby widz dobrze go zapamiętał, po czym odbiera go w bardzo taki... No, nie chcę wam spoilerować też, jak się zakończyła ta scena w Rebel Moonie, natomiast też nie jest to satysfakcjonujące z perspektywy widza, który jest przyzwyczajony do takiego bardziej klasycznego podejścia do protagonistów i do antagonistów. No weźmy sobie tutaj na przykład jakieś Gwiezdne Wojny, tak? To jest trochę inna bajka, ale dla mnie tworząc postać tego głównego złego, ja muszę gdzieś go mieć z tyłu głowy, gdzieś się go obawiać przez całą serię, tak? Tak jak na przykład Darth Vader, jego mit, który był tworzony przez kilka różnych części, no i super rozwiązany ten wątek pod sam koniec. No wiem, że tego nie mogę oczekiwać po filmie, który jest no, ekranizacją jakiejś powieści, gdzie ta historia postaci została już no, rozpisana w jakiś konkretny sposób, więc tutaj scenarzyści nie mogą sobie rozwinąć dowolnie tych swoich wodzy fantazji. No ale no uważam, że to powinno być przedstawione trochę w lepszy sposób, być może trochę mniej czasu poświęcać temu bohaterowi, żeby go tak bardzo wyraźnie nie zaznaczać. Wtedy może nie byłoby takiego niesmaku. Potem jak,
gdyby nie był zaznaczony, sceny... to nie uwierzylibyśmy, że może być równym przeciwnikiem dla Paula.
No okazał się nierównym niestety, bo...
No do pewnego walka... momentu był równy, no ale...
No ta walka też była jedną z bardziej przeciętnych, jakie widziałem w filmach science fiction. Wiesz, no jeżeli tworzysz film, który ma być dziełem wizualnym, to też walka jest nieodłącznym elementem i musi wizualnie prezentować się na najwyższym poziomie. A tutaj w Dune'ie kojarzysz w Power Rangersach kitowców? Na pewno. Mhm. No to mniej więcej wszystkie te starcia przypominały mi strasznie starcia z kitowcami, gdzie wiesz, jeden cios i on robi 3 salta do tyłu i umiera. Oj, no ale żeby już tak bardzo nie narzekać, to może coś miłego o tych Dune'ach powiemy, bo na
ale
pewno...
Ale to ty narzekasz.
No to dobra, no to ja w takim razie powiem coś miłego, że Dune'a na przykład pod względem dźwięku podobała mi się bardzo i atmosfera takiej pustki i samotności, tego ogromu, przytłaczającego ogromu pustyni była fantastyczna. To można było chłonąć. Ja spokojnie mógłbym oglądać jeszcze kilka kolejnych scen, jak przechadzają się po pustyni i patrzą gdzieś w dal niż tych tragicznych sekwencji walki. Więc jeżeli chodzi o takie wrażenia audiowizualne, no to Duna 2 na dużo wyższym poziomie niż jedynka. No ale w ogólnym rozrachunku ja chyba jakoś lepiej na tej jedynce się, mam wrażenie, bawiłem. Być może dlatego, że miałem mniejsze oczekiwania, być może dlatego, że szedłem tam praktycznie z zerową świadomością tego, jak wygląda uniwersum Duny i przez to, że zacząłem trochę czytać, śledzić, dowiadywać się różnych informacji, no to później byłem taki rozczarowany. No ale gdybyś ty miał tak... wiesz, podsumować na zasadzie lepsze bądź gorsze, godniejsze polecenia, no to jednak jedynka czy dwójka. Chyba, jeżeli chodzi o oczysty fan z oglądania filmu.
Nie, no to tak jak mówiłem na wstępie, dwójka jest tym filmem, który daje więcej frajdy, radości, I takie, wydaje mi się, że jest to pełniejsze widowisko. Pierwsza część jest w 100% wprowadzeniem do tego świata i tak naprawdę chyba poza dwoma bardziej batalistycznymi scenami, właściwie to chyba jedna, no to można odnieść wrażenie, że wprowadzenie do całej tej historii mogło zająć w książce o wiele mniej niż połowę, ale tak jak powiedziałeś, Frank Herbert bardzo kwieciście opisywał każdy element tego świata, po którym się przemieszczamy, poruszamy, dlatego prawdopodobnie z tego powodu no tak głęboko docieramy, jeśli chodzi o zawartość książki, a my jesteśmy przecież dopiero po pierwszym filmie. Natomiast wydaje mi się, że z czasem pierwsza część też będzie coraz bardziej doceniana, bo budowanie świata, do którego widzowie chcą się zanurzyć i trochę zapomnieć o tym, co się dookoła dzieje, no jest to dziś bardzo trudne zadanie. Bardzo trudne zadanie z wielu powodów. Oczywiście tymi najprostszymi podpowiedziami będą i smartfony, i social media, i krótkie formy wideo. Więc dzisiaj przymuszenie wręcz kogoś, żeby skupił się, skoncentrował na jednej historii, na tych samych bohaterach przez prawie 3 godziny, to pytamy, prosimy o dosyć dużo. A wydaje mi się, że z czasem okaże się, że był to jeden z lepszych pomysłów na to, jak zupełnie nowy dla widzów świat zaprezentować na ekranie, jak sprawić, żebyśmy się nim zainteresowali. Bo tak jak powiedziałeś, gdzieś to ziarenko zostało zasiane ciekawości tego świata. Poczytałeś może w internecie, inni zaczęli kupować, wypożyczać książki, chcieli szybciej dowiedzieć się, co się wydarzy w drugiej części filmu, a przecież tych tomów Dune'y mamy w tych seriach naście, będzie niedługo 10, bo młodsi członkowie rodziny dopisują kolejne uzupełnienia.
Zaraz, kilkadziesiąt tomów?
No podejrzewam, że jeszcze kilkanaście lat i będziemy mieli kilkadziesiąt tomów. No przecież
w tym momencie mamy chyba, ile, 6 tomów czy więcej?
No ale to mówisz o serii Dune'a, a oprócz tego mamy jeszcze kilka innych.
A, to mówisz o tych pobocznych, okej.
Gdzie mamy przedstawione te poboczne historie. Z jeszcze innej serii mamy książkę, która uzupełnia historię pomiędzy dwoma tomami z tego księgozbioru głównego, 6 tomów. No więc jest tego naprawdę sporo. I wydaje mi się, że ten film będzie dla wielu filmowców w przyszłości taką produkcją, która w jakimś stopniu może być wzorem wprowadzania widzów w świat, pokazania czegoś zupełnie od podstaw. Może niektóre elementy okażą się zbędne, może ktoś nakręci je lepiej, no bo przecież tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. I za 30 albo za 50 lat od nowa nakręcona Duna będzie jeszcze lepsza, ale na tę chwilę dwójka byłaby tym takim bardziej oczywistym wyborem. Ja nawet w którymś momencie zacząłem znajomym polecać, by poszli do kina obejrzeć dwójkę, nawet gdy nie widzieli jedynki, bo też ten film był skonstruowany w ten sposób, żeby plus minus zorientować się, co się dzieje w fabule. I generalnie no, takie osoby nie narzekały za bardzo na to, że się pogubiły w tej historii. A później na zasadzie oglądania prequela obejrzeli sobie część pierwszą i też byli usatysfakcjonowani. Więc ja jestem tylko ciekaw, jak teraz ta trzecia część, która powstaje, już ruszyła produkcja Mesjasza. Wiemy, że nastąpi zmiana głównego bohatera, bo będziemy się księżniczce Irulan przyglądać. Z jej perspektywy będziemy śledzić wydarzenia. Do roli no chyba powróci, już to powinno być ustalone, Florence Pugh, więc wydaje mi się, że ta trzecia część też pokaże już albo kunszt, albo To, o czym ty mówiłeś jeszcze wcześniej, czyli jakieś problemy z opowiadaniem historii przez Denisa Villeneuve'a, który zdołał jednak w dwóch filmach bardzo sprawnie zamknąć pierwszą książkę. Teraz drugą będzie musiał zmieścić w jednym filmie, no ale mamy zupełnie inną perspektywę, więc jestem bardzo ciekaw, na ile też zmieni się ten ton samego filmu, czy będzie próbował uciec i zrobić coś innego, zaskoczyć nas, czy jednak w te pewne ramy już teraz nakreślone będzie próbował zmieścić także trzecią część, by ta trylogia była możliwie najbardziej spójna.
A pamiętasz może dokładnie, jaki przeskok czasowy nas czeka?
Ojej, chyba nie.
Bo to jest chyba, o ile się nie mylę, jakieś tam 10 tysięcy lat, tak?
Między drugim a trzecim filmem, ja między pierwszą a drugą książką?
Znaczy, no tak mi się, tak gdzieś czytałem informację, że ta trzecia część ma właśnie przeskoczyć tak dość mocno, że właśnie zupełnie nowi bohaterowie, zupełnie nowa historia, no bo to, co na czym zakończyła się Duna 2, no to były takie wydarzenia dość odległe, jeżeli chodzi o całe generacje, czy całe pokolenia tego
roku. Nie, druga książka, po pierwszej książce, tam jest przeskok czasowy 12-letni.
Okej, czyli dopiero później jest ten taki ostry ok.
Nie, no teraz będziemy mieli nadal w tle Paula Atreides i pozostałych bohaterów, więc ja jestem po prostu ciekaw, w jaki sposób będzie to ukazane z perspektywy księżniczki, na ile ten ton się zmieni, skoro już nie będziemy towarzyszyć wybrańcowi.
No właśnie, a skoro już go przywołałeś, to jak oceniasz tą ewolucję Paula Atreides, który z takiego zachłakanego chłopaczka stał się w drugiej części prawdziwym przywódcą i ta scena, w której on przemawia w tym rodzimym języku w taki agresywny sposób, no mroziła krew faktycznie w żyłach i to robiło wrażenie. Więc jeden z takich największych plusów Duny 2 to przerodzenie się postaci Paula w takiego zawistnego, agresywnego przywódcę, który faktycznie w końcu budzi respekt.
Tak, ja generalnie dopiero też, gdy zestawiłem sobie te dwa filmy obok siebie wizualnie, to dopiero wtedy zorientowałem się też, jak zmienił się sam Timothée Chalamet, bo widać, że dojrzał. Jednak w pierwszej części to jest chłopaczyna i to też bardzo fajnie współgra z tym, co mamy w filmach, a chyba też nie podszedłbym do tego w ten sposób, że on jest taki delikatny na początku, niepozorny, bo jednak też w tych czy wymianach słownych, czy w pojedynku, nawet na początku, jednak gdzieś już chyba delikatnie było widać. Oczywiście nie był pewien co do swojej przyszłości, w rozmowie z ojcem to zaznacza, że nie wie, czy będzie się do tego nadawać, czy w ogóle ma predyspozycję, by przewodzić komukolwiek. No to jednak te instynkty i mowa ciała już wcześniej, tak mi się przynajmniej wydaje, już pewne sygnały wysyłały, że to jest człowiek na odpowiednim miejscu, właściwy człowiek na odpowiednim miejscu. No a ja jestem generalnie pod ogromnym wrażeniem tego, jak Timothée zagrał Paula, bo mimo wszystko gdzieś chyba ci, którzy widzieli poprzedni film Lyncha, oczywiście tutaj liczyli na zupełnie coś innego, dostaliśmy coś innego i no chyba był to najlepszy, najbardziej właściwy wybór ze wszystkich, jeśli chodzi o te plotki i domniemania jeszcze przed produkcją Duny, kto miałby go zagrać. Tam pomysłów było chyba kilka, ale wybór ostatecznie moim zdaniem jak najbardziej właściwy.
No to w ogóle bardzo elastyczny aktor, jeżeli chodzi o rolę. No dopiero co niedawno dyskutowaliśmy o Łące, gdzie zupełnie inna postać, co prawda też z niełatwą historią, ale akurat w tamtym filmie pełna takich pozytywnych emocji, takiego uroczego wręcz klimatu, no a tutaj mamy zupełnie inny charakter. Także no, akurat jeżeli chodzi o tą ewolucję Timotiego i w ogóle Pola, no to bardzo, bardzo na plus. No ciekawe jak to będzie wyglądało w kolejnych częściach. Ja zdecydowanie wolałbym go zobaczyć właśnie w takiej, takiej poważnej, agresywnej roli, bo do tego zdecydowanie jest stworzony i ma ku temu predyspozycję. To też fajnie kontrastuje z taką jego delikatną dziecięcą twarzą, ta rola takiego właśnie złego.
No teraz Boba Dylana gra, oglądamy zdjęcia, które do sieci się przedostają, więc jestem ciekaw, jak sobie poradzi z taką rolą. No, z muzycznymi występami, jak wiemy, problemu nie ma, ale też krótkie sprostowanie dla słuchaczy, bo jednak te informacje, które mi wydawały się jako takie oficjalne odnośnie castingu na Pola Atreides, to jednak to były tylko i wyłącznie plotki, pogłoski internautów i serwisów internetowych, kto go może zagrać. Teraz już mogę powiedzieć, że zdaniem Denisa Villeneuve'a wybór był jeden możliwy tak naprawdę i to Timothée był od samego początku tylko mianowany na Pola, więc no facet ma nosa.
No, dokładnie. To co, ile nam przyjdzie czekać na kolejną Dune? Bodajże 2027 rok, nie?
No chyba po drodze Denis zrealizuje co najmniej jeden film, zupełnie inny, dobrze wiemy jak można szybko wpaść w rutynę i zmęczyć się jakimś tematem, więc nie dziwię się, że zresztą podobnie jak Nolan, który pomiędzy Batmanami kręcił inne filmy, no taki tutaj Denis będzie chciał odpocząć, nakręcić coś innego. Mamy też informację, że prawdopodobnie jego nowy film będzie dotyczył wojny nuklearnej. Także ciekawy wątek i też wydaje mi się, że to jego oko pozwoli zupełnie inaczej taką historię pokazać na ekranie, no ale tak jak mówiłeś, jeszcze te 3-4 lata minimum, wydaje mi się, że poczekamy na nową Dune. No ale dobrze, niech bohaterowie dojrzeją, dorosną i wtedy rzeczywiście będziemy mieli ten przeskok bez żadnych licznych charakteryzacji.
Nie, no ja uważam, że to bardzo dobrze, bo 3 lata to akurat odpowiednio, żeby przeczytać wszystkie te 6 tomów głównych.
albo więcej.
A przy okazji zrobić sobie jeszcze jakieś rewatche, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no to bardzo was do tego zachęcamy, czy do czytania, czy do oglądania, bo no to jest wspaniałe uniwersum, pełne naprawdę licznych, bardzo ciekawych zawiłości. Jeżeli chcecie poznać też opinię Konrada, taką no, troszeczkę mniej zrównoważoną niż dzisiaj, trochę bardziej pozytywną, to odsyłam do recenzji Konrada na Antwebie, gdzie Dune 2 bardzo wychwalił. No i co? I dajcie nam znać w komentarzach, bo ten podcast oczywiście klasycznie trafi gdzieś tam też w formie tekstu na Antweb i tam możecie się wypowiedzieć, czy wolicie Dune 1, czy wolicie Dune 2, a może zupełnie obie części wam się nie podobały i czekacie na jakieś lepsze wrażenia w trójce, dajcie nam znać. No a my będziemy się z wami już żegnać. Za uwagę dziękuję. Patryk Koncewicz i Konrad Kozłowski.
Dzięki serdeczne.
Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.
Cześć.